Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pieszała, witam Państwa w kolejnej dogrywce. Dzisiejszą audycję chcę poświęcić budżetowi Unii Europejskiej, a właściwie perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. Aktualnie mamy swoisty pad w negocjacjach. To też jest okazja, żeby wyjaśnić niektóre podstawowe pojęcia, choć wracając do tych negocjacji, ukształtowały się dwie grupy, ale to pan profesor pewnie rozwinie. Chodzi o ponad 1 miliard euro. To też dziś w roli eksperta pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Kłaniam się panu redaktorowi i państwu.
Panie profesorze, czy przeciętny obywatel rozumie coś z tych negocjacji budżetowych?
No na pewno są one w dużym stopniu zakulisowe w tej pierwszej, najistotniejszej fazie.
Ale zacznijmy, jak już obiecałem słuchaczom przed chwilą, od podstawowych rzeczy. Skąd ten budżet? Skąd pieniądze? Skąd ten bilion?
No oczywiście pieniądze pochodzą z różnych źródeł, ale zasadniczo pochodzą z wpływów podatkowych, które się, że tak powiem, Unii Europejskiej należą. Tworzą oczywiście ten budżet również wpłaty państw członkowskich do wspólnego budżetu. To teraz ma istotne znaczenie, bo wiemy, że niektóre z tych państw,
płatników
netto i dokładnie, i beneficjentów, dokładnie.
Polska na razie?
No jest w grupie oczywiście państw beneficjenckich, które więcej otrzymują niż wpłacają. Natomiast
moglibyśmy się sprzeczać o te dotacje i o te różne fundusze, bo to taka powszechna wiedza mówi, że około 80 centów z 1 euro wraca.
Poprzez firmy na przykład, tak, które wykonują różnego rodzaju prace, typu, nie wiem, kwestie inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, no i tak dalej.
Samorządy doprowadzając do bankructwa, czy na skraj bankructwa, powiedzmy. Ale wróćmy do tych.
W każdym razie procedura budżetowa w Unii Europejskiej troszkę różni się od budżetów, uchwalania budżetu na przykład polskiego. W Polsce mamy klarowną sytuację, konstytucja powiada, jedynym organem, który ma inicjatywę ustawodawczą w zakresie budżetu jest Rada Ministrów. Rada Ministrów opracowuje budżet, przesyła ten projekt ustawy budżetowej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jak mówimy, do laski marszałkowskiej. Sejm Rzeczypospolitej rozpatruje, debatuje. Główną tutaj rolę odgrywa Komisja Finansów Publicznych. Następnie, jak Sejm uchwala zgodnie z tokiem legislacyjnym, sprawa wędruje dalej do Senatu. W Senacie ponowna dyskusja, rozwiercanie, ewentualne poprawki. Sprawa wraca ponownie do Sejmu. Sejm uchwala, następnie marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę budżetową do prezydenta, prezydent podpisuje i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. To mamy tryb nasz, polski. Natomiast jeśli chodzi o tryb...
W odróżnieniu teraz.
Natomiast właśnie, jeśli chodzi o ten tryb europejski, to zanim formalnie dojdzie do zatwierdzenia budżetu Unii Europejskiej na siedmioletnią perspektywę, tak, no to uczestniczy w tym o wiele więcej organów. Tutaj musimy przede wszystkim wymienić takie organy jak Komisja Europejska, jak Rada Europejska, wokół której teraz właśnie ostatni szczyt w tamtym tygodniu, no i rzecz jasna Parlament Europejski, którego rola w procesie uchwalania budżetu wzrosła po przyjęciu traktatu z Lizbony. Całe lata Parlament...
Ona przez lata rośnie.
Ona przez lata rośnie i dobrze, bo oczywiście przez całe lata 80., 90. traktat z Maastricht już tutaj był pewnym krokiem naprzód, ale eurodeputowani upominali się o realny wpływ na możliwość właśnie kształtowania poprawek budżetowych, wskazywania priorytetów unijnych. Panie redaktorze, szanowni państwo, my dzisiaj mamy też dyskusja o budżecie Unii Europejskiej, to jest dyskusja o interesach oczywiście w ramach Unii Europejskiej. To jest niezwykle kolejnie istotna, ważna odsłona. Na to wszystko nakłada się Brexit i oczywiście utrata wpływów budżetowych w tej perspektywie.
Matematycznie udowadniają.
Tak, 2021, 2027. Odeszła Wielka Brytania, to będzie rzutował, to już rzutuje na skalę różnego rodzaju środków przeznaczonych na przykład na wsparcie infrastrukturalne w państwach członkowskich, tych nowych państwach członkowskich. Gdy mówię o nowych państwach członkowskich, to obejmuję tym pojęciem tą dziesiątkę, która wstąpiła do Unii w 2004, czyli między innymi nasze państwo, ale także Rumunia, Bułgaria 2007, ale także Chorwacja w 2011 roku, czyli grupa 13 państw, 13 nowych państw Unii Europejskiej. Pojawiło się też, jeszcze może w ramach tej procedury budżetowej. Niezwykle istotna jest rola kogoś, kto jest, bym powiedział, takim moderatorem w zakresie dochodzenia do porozumienia. Chodzi mi o Charlesa Michela, czyli obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej. On był też gospodarzem tego ostatniego szczytu budżetowego, który, jak wiemy, nie zakończył się żadnymi konkluzywnymi ustaleniami, poza tym, że...
Rada Europejska ciekawszy budżet zaproponowała.
Ciekawszy budżet, dlatego
że... Komisja Europejska.
Dokładnie tak. Poza tym też musimy pamiętać, że bardzo ważną, istotną rolę w zakresie tych dyskusji budżetowych odgrywa idea Green Deal, która pojawiła się w expose pani komisarz, pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, nie komisarz Urszuli von der Leyen, która wyraźnie sprecyzowała, że jednym z priorytetów będzie transformacja energetyczna i oczywiście postawienie daleko, daleko większe na ekologię w tej kadencji, ale z drugiej strony też Polska ma określone interesy. No, wiemy, że jednym z tych interesów jest oczywiście utrzymanie wspólnej polityki rolnej. I tutaj...
Tutaj mamy nawet Francję.
I tu mamy, jak pan redaktor trafnie ujął, nawet Francję za sojusznika, to wymowne i istotne, że to słówko nawet tu odgrywa jednak dużą rolę, bo jak zobaczymy na inne obszary, to tak za bardzo na Francję liczyć nie możemy.
Francja jest płatnikiem netto.
Ale zawsze możemy w jednym temacie liczyć na Francję.
Największym będą Niemcy.
Ale zawsze w jednym temacie możemy niezawodnie liczyć na Francję, na utworzenie Armii Europejskiej i oczywiście rozwalenie Paktu Północnoatlantyckiego.
Ten budżet jest dzielony na różne sfery, prawda? Jest i sfera bezpieczeństwa, ale najważniejsze z naszego punktu widzenia wydają się spójność i rolnictwo. Tak. I tutaj wracam do tego pierwszego anonsu, że pojawiły się dwie grupy. Skąpcy, eufemistycznie nazwani oszczędnymi, czyli cztery państwa: Austria, Dania, Szwecja i Holandia, i przyjaciele spójności. I tu już 16 państw.
Tak, to jest 16 państw. To jest
Polską na czele.
Z Polską na czele, ale tam też jest Portugalia na przykład w tej grupie. Italia. Tak, nie dziwi, że jest Italia, dlatego że przecież od wielu lat same Włochy borykają się z istotnym podziałem wewnątrzkrajowym na świetnie rozwiniętą północ, kapitalnie, no z historii nawet wiemy, Wenecja, Liguria, Umbria, to były jedne z najbogatszych regionów Europy.
Wojny światowej w gruncie rzeczy.
Tak, z drugiej strony mamy oczywiście też wcale nie gorzej radzące sobie centrum państwa z Rzymem na czele, no i mamy to Mezzogiorno, czyli to południe włoskie, że nawet w Italii funkcjonuje, już tam nie mówimy oczywiście o kwestiach Ndrangety i innych tego typu zrzeszeń.
Ja się właśnie z tego powodu...
Tego typu zrzeszeń, natomiast w cudzysłowie to nazywając to bardzo eufemistycznie, natomiast prawdą jest, że te wyzwania strukturalne nawet w obrębie samej Italii właśnie poprzez tą politykę strukturalną są niezwykle istotne i w dalszym ciągu mające znaczenie. W związku z tym tutaj na Italię możemy liczyć w tym aspekcie niezawodnie.
Spójność, panie profesorze, ja bym poprosił o najkrótszą definicję. To chodzi o wyrównanie szans,
oczywiście, stworzenie takiej możliwości, żeby wszystkie państwa Unii Europejskiej, wszystkie 27 państw teraz już po
czyli
odejściu,
muszą
na biedniejszych w ramach zasady solidarności, o której się czasem właśnie zapomina, a która ma niezwykle istotne znaczenie, bo przecież gdyby to przełożyć z polskiego na polski, chodzi o infrastrukturę drogową w państwach członkowskich, chodzi o kontynuowanie projektów infrastrukturalnych, które przecież w sumie ułatwiają przepływ towarów i usług, bo to też ma znaczenie.
Widzi, jaka jest
oczywiście,
między Polską
oczywiście,
a Niemcami.
Oczywiście, ale też widzimy, jaka masa tirów podąża tutaj tym naszym szlakiem przez Niemcy na zachód, jak my jesteśmy strategicznie ważnym nerwem transportowym Unii Europejskiej, gdy chodzi o transport zarówno ten lądowy, jak i oczywiście też i kolejowy, więc to ma niezwykłe znaczenie dla nas, dla Polski,
ja
ale
pamiętam,
też...
Przed laty z tych funduszy europejskich na kolej w jakiś sposób żeśmy wykorzystywali 7%, 10%, to skandal absolutny.
No jest to skandal absolutny, dlatego że w państwach tak zwanej starej Unii Europejskiej na kolej stawiano i stawia się bardzo mocno, by wspomnieć choćby no takie państwo... Tak, tak, by wspomnieć takie państwo jak Belgia, ale też bliżej nas bardzo dobrą politykę kolejową prowadzi Republika Czeska. I tam rzeczywiście pan redaktor dojedzie naprawdę do małych miejscowości w sytuacji, kiedy my obserwowaliśmy z bólem serca w latach 90. zwijanie wielu lokalnych linii kolejowych, no dajmy tytułem przykładu połączenie Gorzów-Myślibórz. Tytułem tylko przykładu. Ile linii kolejowych zostało zwiniętych, zostało rozebranych, bo się nie opłacało.
A pieniądze były.
A pieniądze były i jakoś dziwnie w Czechach się opłaca i opłacało także w latach transformacji lat 90. za Václava Klausa. Neoliberalnego przecież skądinąd bardzo mocno polityka, który bardzo mocno stawiał na prywatyzację, a jednak wiedział, że kwestia rynku pracy, kwestia dojazdu pracowników jest niezwykle istotna i trzeba to zachować. Niestety.
Są komplementarne.
I dzisiaj my musimy trochę, tylko bardzo poważnie zastanowić się nad dalszą modernizacją także włączeniem wielu miejscowości odciętych od świata poprzez kolej, poprzez linie kolejowe.
Dwa zdania na temat Funduszu Rolnictwa. Tu już, jak pan zaznaczył, mamy sojusznika w postaci Francji, ale dlaczego to takie ważne? Polscy rolnicy ciągle nie są...
W 100%, tak, nie otrzymują...
Nawet w średniej nie.
Tak, nie otrzymują tej wysokości dopłat, którą otrzymują na przykład rolnicy francuscy. Dokładnie tak. W związku z tym to też jeden z priorytetów, bo przypomnijmy, że kiedy nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem pani Urszuli von der Leyen wystartowała, czyli październik, listopad 2019 roku, no to też jeden z priorytetów komisarza do spraw rolnictwa, no to jest właśnie kwestia wyrównania szans i tutaj jeszcze to musimy rozszerzyć.
W sensie Janusz Wojciechowski jest tym komisarzem.
I tu musimy to rozszerzyć, że to też dotyczy nie tylko polskich rolników, ale także tych pochodzących z Rumunii, ale tych z Bułgarii, ale tych właśnie tutaj bliżej nas z Grupy Wyszehradzkiej, czyli naprawdę mamy tutaj wspólny interes i myślę, panie redaktorze, że 16 państw tworzących właśnie klub przyjaciół polityki spójności, jak to się ładnie nazywa, znamienne, że w grupie skąpców, którą pan wymienił na początku, nie ma Republiki Federalnej Niemiec. I proszę zauważyć, z jakiego względu. Z prostego. Republika Federalna Niemiec jest brokerem pomiędzy jedną grupą, tą cztero składającą się z tych czterech państw, a tymi przyjaciółmi spójności.
Rozdającym karty w Unii Europejskiej.
Dokładnie tak. I dlatego nie warto, aby ten, kto rozdaje karty, zapisywał się do grupy skąpców, bo to, przyjmijmy, niezbyt ładnie brzmi.
Ucieka, panie profesorze.
Tak.
Jedna sprawa, czyli na koniec musi być jednomyślność, o tym przypomnijmy.
Tak jest, ponieważ gdy jedno tylko państwo skorzystałoby z prawa weta, to w tym momencie nie mamy budżetu na perspektywę 2021-2027.
Tych krajów poczuje odsunięty, czy też...
Dlatego dobrą zasadą Unii Europejskiej jest negocjowanie do skutku, jest takie prowadzenie negocjacji, żeby wszyscy poczuli, oczywiście nikt nie będzie ukontentowany w 100%, ale dochodzi się rzeczywiście do kompromisu, który finalnie skutkuje uchwaleniem już takim ostatnim formalnym krokiem przez Parlament Europejski właśnie tych ram finansowych na 2021-2027.
Jeśli łaska do tego budżetu globalnie, że tak powiem, co jest preferencją tego budżetu 2021-2027.
Wspomniana już...
Zielonym Ładem, tak?
Poza oczywiście wspomnianym Zielonym Ładem, to będą też kwestie, które dotyczyć będą właśnie infrastruktury. Kwestia rynku cyfrowego na przykład pojawia się bardzo mocno.
To jest worek, tak? Trudno zdefiniować, o co chodzi.
No wszyscy o niej mówią, prawda? No tak, wszyscy o niej mówią i na szczeblu poszczególnych państw. Tylko każdy oczywiście rozumie co innego. No w każdym bądź razie tak, czy inaczej rozumiana innowacyjność tutaj również jest. Cały czas pojawia się również kwestia niezwykle istotna, jaką jest edukacja, jaką jest też, bo o tym się może mało mówi, ale też oczywiście chodzi o zwiększenie środków na przykład na program wymiany studenckiej Erasmus. Co ciekawe, Brytyjczycy świeżutko rozwiedzeni z Unią Europejską sygnalizują, że chcieliby jednak dalej kontynuować tą wymianę. Tak. Bardzo dobrze.
Nie ma przeszkód.
Nie ma przeszkód i ja uważam, że to powinno być kontynuowane mimo Brexitu oczywiście. Natomiast też w ciągu innych pojawiają się też takie kwestie. Niektóre państwa sygnalizują, czy musielibyśmy przygotować się w tej perspektywie do 2027 roku do kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej, tym razem o kraje południa. Chodzi tutaj o Serbię, Albanię czy Macedonię Północną. Ale ten temat nie staje póki co na agendzie.
Na temat, jak już, a zapewne w ciągu tego roku ten budżet zostanie uchwalony.
Zostanie uchwalony w takim czy innym kształcie, ale będzie na pewno uchwalony.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za udział w audycji. Komentował dla państwa, przypomnę, pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba Sparadyża, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Zapraszam na kolejną już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.